Apokalipsa, księga wielkiego pocieszenia. Opracowała siostra Emilia Erlich, urszulanka Unii Rzymskiej.
Zdziwienie Izaaka. Gdy Abraham prowadził synka w stronę góry Moria, gdzie miał go złożyć Bogu na ofiarę, nie miał siły powiedzieć dziecku, o co chodzi. Ale chłopczyk był roztropny i wiedział już, jak się dokonuje całopalenia. Izaak odezwał się więc do ojca: ojcze mój, oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. Do tej sceny przyrównuje Kongar zdziwienie świętego Jana, gdy stwierdził on zdumiewający dla Żyda fakt. W tej złocistej i kryształowej Jerozolimie niebieskiej, w tym jedynym prawdziwym mieście Bożym, gdzie nie brak fundamentów, murów, bram, a nawet rynku, nie znalazł on świątyni.
O ile ideałem miasta socjalistycznego, zresztą niespełnionym nawet w Nowej Hucie, miał być zespół wszelkich budynków, ale bez kościoła, o tyle w starożytności, wytyczając plan nowego miasta, a budowano wspaniale, przede wszystkim szukano najpiękniejszego usytuowania świątyni. Jeżeli tak czynili poganie, to cóż dopiero Żydzi, dla których Bóg nie był jakimś lokalnym tylko bóstwem opiekuńczym, lecz stwórcą nieba i ziemi. Ale i w świątyni jerozolimskiej, która w ostatnim swym wydaniu, dziele zamiłowanego budowniczego Heroda Wielkiego, uchodziła za ósmy cud świata, krył się dziwny paradoks.
Doznali prawdziwego szoku rzymscy legioniści Tytusa, gdy po długotrwałym i nader uciążliwym oblężeniu zdobyli wreszcie Jerozolimę i wdarli się do świątyni. Gdy już przebyli dziedziniec za dziedzińcem, gdzie oprócz bram i krużganków niczego szczególnego nie znaleźli, dobiegli wreszcie do samego przybytku, małego sześciennego budynku, w którym według relacji wiarygodnego wywiadu miał się znajdować Bóg Jahwe. Oczekiwali oczywiście jakiegoś nadzwyczajnie pięknego posągu tego Boga Żydów, może całego ze złota lub też z kości słoniowej, wysadzonego drogimi kamieniami, jakich wiele widzieli już na Bliskim Wschodzie i w całej Grecji. Ale w małej celi nie było niczego, ani ołtarza, ani nawet postumentu, z którego by uprzednio zabrano posąg dla ukrycia go przed rabunkiem. Święte świętych było całkowicie puste. Żołnierze wpadli w taki szał zawiedzionej żądzy łupu, że zapomnieli o zakazie naruszenia świątyni w czymkolwiek i zniszczyli ją doszczętnie ogniem i mieczem. Rozgłaszali potem, że Żydzi są w rzeczywistości ateistami, którzy w nic nie wierzą, bo ich świątynia jest oszustwem i nie posiada Boga. Tym ciemnym poganom nie mieścił się w głowie Bóg czysto duchowy, ani jego niewidzialna obecność wśród swego ludu. Nie wiedzieli, gdy wtargnęli do świętego świętych, że był to obraz i podobieństwo nieba, tak jak człowiek na ziemi jest obrazem i podobieństwem Boga, choć czasem trudno to rozpoznać.
To też zdziwienie świętego Jana na widok Jeruzalem niebieskiego bez świątyni ustało, gdy to zrozumiał. Pisze w Apokalipsie: a świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. Pan Jezus zresztą przygotowywał ludzi na tę prawdę jeszcze w czasie swego życia publicznego. Oni oczywiście nic z tego nie zrozumieli, a nawet uczynili z jego słów jeden z punktów głównego aktu oskarżenia, gdy skazywano go na śmierć. Jezus powiedział bowiem: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Świątynię tę zburzono, poświęcono baranka bez skazy, którego sam Bóg sobie upatrzył, jak przepowiedział onwiś Abraham. Dlatego w niebieskim Jeruzalem Baranek Boży jest dla zbawionych prawdziwą świątynią. Ale czym jest świątynia? Jest to miejsce zarezerwowane wśród codziennego zabiegania, pracy, rozrywek czy wielkiego biznesu tylko dla wielbienia obecnego w niej Boga. Miejsce, w którym On jest naprawdę pierwszy. A gdy brakuje ludzi w kościele, śpiewają Mu chwałę swoją obecnością przynajmniej kamienie Jego murów i posadzek. Ale w niebie żywymi kamieniami Bożego Kościoła są ludzie zbawieni, a świątynią ich jest wszechogarniająca obecność Boża. I to również obiecał im Pan Jezus. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Bóg u niego przebywa, zamieszkuje w głębi jego duszy. Staje mu się bardziej wewnętrzny niż to, co w nim najbardziej osobiste, jak pisze święty Augustyn.
Nie będzie więc w niebie innej świątyni, jak sam Bóg i jego święta wola. Ale Bóg sam przebywa, jak w świątyni, w wiernym mu człowieku i w ludzie, który z miłością przylgnął do jego woli. Szczęście, jakim to wypełnia ich pobrzegi, przelewa się w adorację. Ten lud zbawionych jest jak celebrujący kapłan, który stoi przed tronem Bożym i służy mu w dzień i w nocy. W niebie pozostaje tylko wewnętrzna istota tego, co na ziemi mogło przybierać niedoskonałe formy zewnętrzne. Lud Boży, wybrany, słudzy Boga, są wraz z Nim. Są Jego ludem, a On jest ich Bogiem. Oglądają Jego oblicze, Jego imię jest wypisane na ich czołach, a ich służba kapłańska to całkowicie duchowa ofiara zupełnego przylgnięcia do Boga. Jest jednocześnie królewska. Należąc do Królestwa Bożego, sami w Nim uczestniczą i królują.
Musimy stale pamiętać, że to miasto Boże, to niebieskie Jeruzalem, wstępuje ku ziemi i pragnie dać nam udział w swoim szczęściu już teraz. Jak panna młoda, która zaprasza na swoje wesele, aby jak najwięcej weselników cieszyło się wraz z nią. Wyraźnie to stwierdza święty Jan w swym pierwszym liście. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z Nim współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby wasza radość była pełna. Współuczestnictwo to po grecku koinonia, a po łacinie communio. Bo niebo to komunia z Ojcem i Synem i z wszystkimi współkomunikującymi się z Nim. Wiele nieba jest już na ziemi.
Wysłuchaliśmy audycji z cyklu Apokalipsa, Księga Wielkiego Pocieszenia w opracowaniu siostry Emilii Erlich, Urszulanki Unii Rzymskiej.